9 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o przyszłych wyborach samorządowych nasi goście, wicemarszałek województwa pomorskiego, pan Ryszard Świlski. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Burmistrz Skarszew Jacek Pauli dzień i w studiu w Słupsku Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Tak, słyszę. Dobry, witam serdecznie.
Panowie, zanim o zmianach, to wczorajsza propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, aby referendum konstytucyjne odbyło się 11 listopada przyszłego roku. To się może złożyć z wyborami samorządowymi w przyszłym roku. Panie marszałku, w pana opinii te głosowania powinny być połączone, czy to nie jest dobry pomysł?
Chyba to nie jest dobry pomysł, no bo myślę, że to jest wpisanie się w taki kalendarz polityczny. Zawsze udawało się, tak mi się przynajmniej wydaje, w samorządzie jestem od 24 lat, udawało się tą dużą politykę oddzielić od spraw samorządowych, lokalnych. Coraz bardziej widzimy takie upolitycznienie tej sceny samorządowej, jeżeli można tak powiedzieć, a mieszkańcy w naszych miejscowościach, małych miejscowościach, z których się wywodzimy, nie oczekują tego. Więc myślę, że po co nakrywać temat ważny wyborów samorządowych, przedstawicieli poszczególnych powiatów, miast, sołectw również z taką wielką polityką, tak nazwę.
Jacek Pauli?
Jest faktem, że im dalej jest wielka polityka od kwestii samorządowych, tym lepiej dla mieszkańców. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną kwestię. Otóż w przyszłym roku jest przecież okrągła rocznica, jeśli chodzi o święto odzyskania niepodległości. Pewnie to wydarzenie będzie olbrzymie, jeśli chodzi o kwestię świętowania pewnych obchodów, atrakcji. Te kilka elementów będzie ze sobą współdziałało. Pytanie, w jaki sposób poszczególne tutaj kwestie będą na siebie nachodziły, jaki będzie tego ostateczny efekt. Być może na przykład zwiększenie frekwencji, być może jakaś większa dyskusja w tym zakresie, ale trzeba by tutaj siąść do takiej dobrej rozmowy, zastanowić się na spokojnie, jakie będą tego kwestie i czy są jakieś może alternatywne
Ale łączyłby pan te głosowania, bo tutaj się pojawia też taki argument kosztów, bo jeżeli chodzi o referendum, no to wiemy, ile to może kosztować. To są dziesiątki milionów złotych. No,
ja nie chcę się wypowiadać, ja bym to łączył, bo ja się mogę wypowiadać na temat polityki gminnej i kwestii naprawy dróg, więc tutaj uciekałbym od odpowiedzi na to pytanie. No trzeba by na pewno się zastanowić, ta propozycja wczoraj tak została w orędziu sprecyzowana i pewnie teraz nadchodzi czas dyskusji na tym wysokim forum polityki krajowej w Warszawie.
Paweł Lisowski?
Niestety przepisy są jednoznaczne. Kodeks wyborczy wyznacza termin wyborów samorządowych właśnie na 11 listopada. No jest to bardzo zły termin. Ja mam nadzieję, że parlamentarzyści dokonają odpowiednich zmian i przeniosą te wybory, być może na październik, ponieważ w jednym czasie referendum krajowe, cała kampania referendalna, poza tym wybory samorządowe, gdzie wybieramy radnych gminnych, powiatowych, radnych do sejmiku województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów i jeszcze do tego uroczystości państwowe związane ze świętem 11 listopada, no wydaje mi się, że jak na jeden dzień to stanowczo za dużo.
Czyli panowie by tego jednak nie łączyli. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Ale też są decyzje dotyczące zmian w kodeksach wyborczych albo propozycji zmian. Wciąż pojawia się to widmo dwukadencyjności. Na pewno nie od tych wyborów, bo z tego się zdaje się rząd i wycofał, ale od przyszłych wyborów. Czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby to ograniczać, żeby to nie mieszkańcy decydowali w przypadku dobrego gospodarza, żeby na przykład wybrać go na trzecią kadencję, a było to ograniczenie takie, no już kodeksowe, twarde, dwie kadencje i koniec. Ryszard Świlski.
Jestem przeciwnikiem dwukadencyjności bez względu na to, jakby miało być to zapisane, czy wstecz, czy do przodu, to już nie ma żadnego znaczenia. Widzę, że tak naprawdę weszliśmy już w tory rozmowy dotyczącej dwukadencyjności. Nigdzie to nie jest zapisane i tak idziemy, ta dwukadencyjność cały czas wszyscy
mówią. Bo to się
mówią,
wciąż gdzieś tam przewija w dyskusjach polityków.
No więc właśnie, a to jest absolutnie temat zastępczy. Naprawdę absolutnie temat zastępczy. To jest trochę też takie myślenie, że ci samorządowcy, ten wójt, ten burmistrz, prezydent, to są tacy źli ludzie, że naprawdę to ograniczajmy ich władztwo, tak zwane władztwo na te 8 lat, dlatego że się nie nadają. Ludzie idą na wybory, dokonują wyboru i dajmy mieszkańcom powiatu, województwa, gminy dobrowolny wybór. Każdy może startować na prezydenta miasta, wójta, burmistrza. Wszyscy mogą stanąć w szranki. Po co ograniczać? Rozumiem, że ograniczamy również parlamentarzystom zasiadanie w parlamencie.
O tym na razie nie ma mowy.
No ale dlaczego? No jeżeli ustawodawca chce coś ograniczać, tak? No to niech ogranicza i zacznie od siebie. Ograniczajmy wszyscy wszystkim porówno.
Czyli najpierw tak, posłowie, senatorowie, nie, a dopiero potem...
Jeżeli mamy być... Jaka jest różnica między posłem a burmistrzem albo prezydentem? Jest jedna diametralna różnica. To są wybory bezpośrednie, personalne. Ten człowiek chodzi po tej ulicy, tam mieszka, żyje, funkcjonuje. Często na posła głosuje się na zasadzie tak zwanej listy partyjnej, tylko i wyłącznie. Ludzie go nawet nie widzieli na oczy. Nie wiedzą, kto jest reprezentantem tak naprawdę w danym regionie. Zostawmy te samorządy. Ludzie naprawdę oceniają wójta, burmistrza w sposób jednoznaczny. Nie mówmy o jakichś dwukadencyjnościach, bo to jest droga absolutnie donikąd. Droga donikąd. To jest podważanie uczciwości, normalności ludzi, którzy podejmują wybory i dokonują wyborów w swoich miastach.
Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o tym, jakie mogą być przyszłe wybory samorządowe. 15 minut po 9. 19 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dziś o przyszłych wyborach samorządowych. Nasi goście, wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, burmistrz Skarszew Jacek Pauli i Paweł Lisowski w studiu w Słupsku, członek zarządu powiatu słupskiego. Jacek Pauli.
W każdej kwestii, jak to powiedział przecież klasyk, są plusy dodatnie, plusy ujemne i tak patrzę na tą kwestię i staram się nawet zrozumieć jakby pomysłodawców, którzy chcieliby ograniczyć tą kadencyjność w samorządach. Przecież ta dyskusja toczyła się w różnych odsłonach wśród różnych partii politycznych. No i jak rozumiemy, chodzi o to, żeby dać możliwość takiej swobodniejszej konkurencji, przełamać takie dotychczasowe monopole polityczne czy towarzyskie.
To jest pytanie, czy w przypadku, kiedy gmina, miasto ma dobrego gospodarza, którego ludzie popierają,
po dwóch
kadencjach z automatu on jakby wypada z obiegu.
Wbrew pozorom 4 lata, 8 lat, to czasami jest bardzo mało, jeśli chodzi o pracę, którą trzeba wykonać.
Przepraszam, że przerwę, ale też pojawia się taka propozycja, żeby te kadencje były dłuższe, 5-letnie.
To jest akceptowalne jak najbardziej. To wbrew pozorom praca samorządowca jest bardzo trudna i w zależności od wyzwań w danej gminie pracy jest bardzo dużo. Ale ja bym położył nacisk na coś zupełnie innego, bo jak rozumiem, że tutaj chodzi o prowadzenie nowych ludzi. Polska oczywiście dzisiaj potrzebuje takiej stabilnej, silnej władzy samorządowej, która realizuje ten wielki proces rozbudowy naszych gmin. Siła Polski oczywiście wywodzi się z siły sołectwa, siły gminy, siły powiatów, siły poszczególnych województw czy regionów. Pamiętajmy, że my tak naprawdę ciągle przechodzimy transformację z kraju postkomunistycznego. My jesteśmy, nawet nie minęło jedno pokolenie od momentu, w którym sytuacja Polski była...
Ale od 89 roku minął 28 lat.
To jeszcze jest troszeczkę
szmat czasu.
No, ale wbrew pozorom jeszcze jest strasznie dużo do zrobienia. Dlatego nam potrzeba silnej władzy, stabilnej władzy, która będzie realizowała ten proces, nie chcę używać wyrazu naprawczy, bo my się rozbudowujemy. Jesteśmy silnym krajem, będziemy jeszcze silniejszym, ale to wymaga wielkiego zaangażowania. I teraz jeśli mówimy o potrzebach, które ma samorząd, które ma polska polityka, to jest wprowadzenie młodych ludzi, nowych ludzi. My tutaj z panem marszałkiem ciągle jesteśmy młodzi.
Ale do tego trzeba dwukadencyjności pana zdaniem?
Nie, to jest jakby równolegle, na to bym położył nacisk, żeby wciągać ludzi młodych, aktywnych, ambitnych, którzy boją się polityki, nie chcą polityki, boją się też samorządów, tych wszystkich plusów, takich właśnie minusów, które się pojawiają, ale na to bym położył nacisk. W różnych formacjach politycznych tutaj na Pomorzu są młodzi ludzie i po stronie Platformy, Wilki, Wilczycy nawet, ale także po stronie PiSu, po drugiej stronie, no chociażby Marcin Chora, młody, wybitny polityk i z każdej strony mógłbym tak wymieniać i stawiajmy na takich ludzi, na ludzi, którzy są otwarci, koncyliacyjni, którzy chcą współpracować, którzy nie prowadzą takich jaskrawych podziałów, które wpływają na stan naszej sceny politycznej. To jest bardzo ważne dla Polski. Nowi ludzie, ambitni, którzy chcą zmieniać
gminy. A czy nie jest tak czasami, że ten przysłowiowy stary wójt czy burmistrz to nie promuje tego młodego, potencjalnego kandydata, żeby go kiedyś po prostu nie wygryzł? Paweł Lisowski?
Wciąż młody. Powiem tak.
Sami młodzi tutaj.
Jeżeli chodzi o dwukadencyjność, to zgodzę się z moimi przedmówcami. Utarł się taki stereotyp, że wójt, burmistrz czy prezydent jest praktycznie nieodwołalny i potrzebne są jakieś odgórne regulacje, żeby to wszystko uregulować. Natomiast twarde dane z Państwowej Komisji Wyborczej wskazują na to, że jednak taka samoregulacja następuje. Mam takie dane, z których wynika, że po pierwszej kadencji, gdy obecny włodarz startuje na kolejną, to zostaje wybierany w 68% przypadków. Jeżeli kandyduje po dwóch kadencjach, czyli kandyduje na trzecią kadencję, gdzie chcemy mu odgórnie jakby nie dać takiej możliwości, to wybieranych jest 45% wójtów, burmistrzów, prezydentów. Świadczy to o tym, że ponad połowa po dwóch kadencjach nie jest wybierana przez swoich mieszkańców. Dlatego uważam, że nie są potrzebne przepisy, które by to jakoś odgórnie regulowały. Często się mówi również o tym, że to jest zmiana, która jest oczekiwana przez Polaków, ponieważ w sondażach większość Polaków wypowiada się na tym, żeby taką dwukadencyjność, ograniczenie kadencyjności wprowadzić. No ale jak zauważył tutaj pan marszałek, również z sondaży wynika, a nawet większy odsetek Polaków wypowiada się, że jest za ograniczeniem kadencji parlamentarzystów. Więc taki może apel do parlamentarzystów, żeby zastanowili się, czy sobie od siebie nie zacząć, nie dać tego przykładu i ograniczyć na przykład do dwóch czy trzech kadencji możliwość zasiadania w Sejmie czy w Senacie.
No, obawiam się, że poczekamy na to troszeczkę długo. SMS od państwa, bo zapomniałem państwu oczywiście powiedzieć, że można przysyłać nas SMS-y 603-06-06-06 i komentować naszą dyskusję. Jestem za dwukadencyjnością. Nasz wójt u nas już 15 lat zakłada gminną kanalizę i remontuje 3-kilometrową drogę do Warlubia, napisał pan Grzegorz. Może jest tak, że najlepszą receptą na to, żeby być ponownie wybranym, jest po pierwsze realny program wyborczy, a po drugie jego realizacja, Ryszard Świlski.
Myślę, że to jest wszystko do weryfikacji, no bo przecież nikt nie mówi o tym, żeby człowieka, który się nie sprawdził według mieszkańców danej miejscowości, za 4 lata nie zmienić, tylko jest inna kwestia. Kwestia aktywności mieszkańców. Widzimy wyraźnie, że do tej pracy publicznej nie ma chętnych. Kolejka nie stoi. Naprawdę nie stoi kolejka. Oczywiście Jacek Pauli, spojrzawszy się na mnie, mrugnął okiem, mówiąc, że nadal jesteśmy młodzi, ale my tak naprawdę już jesteśmy starsi od węgla. No tak trzeba sobie troszeczkę na to spojrzeć.
Pan marszałek szuka następcy już?
Z wielką przyjemnością zapraszam młodych ludzi, również tam, gdzie mieszkam, w okolicach, tylko że ludzie nie chcą tego robić.
I tu musimy zrobić pauzę. 25 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś nasi goście, wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, burmistrz Skarszew Jacek Pauli i w studiu w Słupsku Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. Przychodzą od państwa SMS-y w sprawie dwukadencyjności w samorządach. Jestem za kadencyjnością, mimo że nie jestem zwolennikiem PiSu. Dobry burmistrz może być dobrym starostą, marszałkiem, radnym, posłem. Kadencyjność dla posłów również. To może rzeczywiście jest takie rozwiązanie, bo taka opinia też krąży, że najlepszymi parlamentarzystami są byli samorządowcy. Jacek Pauli.
Faktycznie samorządowiec jest blisko problemów ludzi, bo patrząc na wypowiedzi niektórych polityków, może się zastanawiać, czy te spory, czy ta dyskusja, którą przedstawiają, jest potrzebna, czy jest istotna. Samorządowiec, burmistrz, wójt, prezydent to osoby, które mają niezwykle bliski kontakt ze swoimi szefami, czyli każdy z wyborców jest jego szefem. Ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej w powiatach. Tutaj można by zadać sobie takie poważne pytania na temat funkcjonowania powiatów.
A pan jest za likwidacją powiatów?
Ja nie chciałbym się tak jednoznacznie wypowiadać. Trzeba by do takiej dyskusji wrócić, czy przypadkiem nie podzielić tych zadań pomiędzy gminy i urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie.
To zaraz pan się naraził swojemu staroście.
Nie chcę już się tutaj panu Leszkowi narażać, natomiast to jest oczywiście dzisiaj dyskusja teoretyczna. Mówimy o tym, że samorządowcy są blisko ludzi, tak? Czują uwagi swoich szefów, swoich przełożonych i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie być w tym kontakcie, nie jakby odpłynąć, jak to czasami politycy, zbyt daleko od kontaktu z ludźmi. Dlatego samorządowiec, byli samorządowcy, to są osoby, które po swoim doświadczeniu, po tej pracy, takiej u podstaw pracy organicznej, myślę, dobrze sprawdzaliby się w polityce czy w innego rodzaju strefach życia publicznego w Polsce.
Paweł Lisowski, tak jeszcze nawiązując do tego, co pan Jacek Pauli powiedział, jeden z byłych posłów, obecnie samorządowiec, powiedział mi, że jak sobie przypomni, o jakich kwotach decydował w Sejmie, zupełnie nie do końca wiedząc, na co one pójdą, to dzisiaj z perspektywy samorządu ma do siebie pretensje, że nie był bardziej uważny i nie dość szczegółowo sprawdzał, jak są wydawane publiczne pieniądze, bo dzisiaj ma kłopot, żeby znaleźć gdzieś w budżecie 10, 20 czy 50 tysięcy. Paweł Lisowski.
No faktycznie, samorządowcy mają zupełnie inne problemy niż parlamentarzyści. To są problemy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców. Natomiast co do tej dwukadencyjności, tak jak zauważył internauta, są oczywiście również plusy takiego rozwiązania. Ja się zgodzę z tym, że jednym z plusów jest to, że taki popularny, dobry wójt, który nie będzie już mógł dalej piastować swojej funkcji, on może kandydować do Rady Powiatu, może zostać starostą, może kandydować do sejmiku, czy może zostać parlamentarzystą. I to jest akurat jeden z plusów. Natomiast ważne argumenty, patrząc również na, te minusy, których jest przynajmniej kilka, no chciałem zauważyć, że takim moim, dla mnie podstawowym problemem może być fakt, że wójt, który będzie pełnił już funkcję drugą kadencję i będzie wiedział, że nie będzie mógł być wybrany na trzecią, nie będzie już kandydował, nie będzie startował w wyborach, to jaką on będzie miał motywację do sprawowania tej funkcji? Tutaj to są moje obawy i uważam, że taka sytuacja może stwarzać różne patologiczne zachowania. Poza tym, co zauważył pan burmistrz, że nawet jest takie powiedzenie wśród samorządowców, że w pierwszej kadencji wójt się uczy, w drugiej planuje, a w trzeciej realizuje. No my samorządowcy dobrze wiemy, jak wygląda proces inwestycyjny. Jak wygląda to, że najpierw trzeba zaplanować. Musi być projekt. Trzeba uzyskać masę zgód i pozwoleń. Wybrać wykonawcę. Pozyskać środki zewnętrzne, bo bez tego często samorządy nie mogą realizować żadnych inwestycji. I dopiero wykonać inwestycje, a to trwa naprawdę przynajmniej kilka lat. I tutaj no, takie problemy widzę i uważam, że odgórne regulacje, które miałyby powodować to, że dobry wójt nie mógłby kandydować i nie mógłby być, mieszkańcy nie mogliby poddać go weryfikacji, to jest fatalne rozwiązanie dla przyszłości polskiego samorządu.
Wicemarszałek Ryszard Świlski.
Po pierwsze przyjmuję zasadę, że ludzie z natury są dobrzy, więc nie traktują spraw na zasadzie tego, że są na chwilę, a potem po mnie to chociażby cokolwiek się wydarzy, to już mnie nie interesuje. Po drugie, pan redaktor zapytał pana burmistrza, patrząc również trochę na mnie, jestem zwolennikiem wzmocnienia samorządów gminnych, absolutnie. Pomimo tego, że byłem, no, mogę powiedzieć, w pierwszej kadencji powiatów, kiedy powstawały pierwszym przewodniczącym Rady Powiatu, to jestem zwolennikiem tego, żeby powiaty w takiej formule nie funkcjonowały, bo to nie ma racji bytu.
A w jakiej?
Jestem zwolennikiem likwidacji powiatów. I to zawsze i głośno mówię. Nigdy się z tym nie kryłem. Może to idzie pod prąd różnym opiniom i zdarzeniom, ale uważam, że to, co dzisiaj robią powiaty, powinno być w rękach prezydenta, wójta, burmistrza. Jestem za silną samorządnością lokalną. Jestem przeciwko funkcjonowaniu Urzędu Wojewódzkiego, dlatego że wojewoda dzisiaj nie ma żadnych kompetencji tak naprawdę.
Ma narzędzia kontrolne, jeżeli
ale
chodzi jakie? O...
Ale to nie musi być wojewoda.
O sprawdzanie uchwał.
Nie, to nie musi być wojewoda. Nie musi być wojewoda. Nie musi być to urząd wojewódzki w formule wojewody, który tak naprawdę nie ma budżetu
żadnego. To bardzo radykalne zmiany
nie,
pan proponuje.
Ale dlaczego? To myślę, że jak ktoś wróci do moich wypowiedzi sprzed 20 lat, dokładnie są takie same. Tu się akurat nic nie zmienia. Jestem absolutnie za wyborem bezpośrednim burmistrzów, wójtów, prezydentów, marszałków i uważam, że siła regionu i siła gminy...
Czyli marszałek też bezpośrednio?
Ja jestem zwolennikiem takiego wyboru.
A to byłby troszeczkę inny mandat, bo dzisiaj marszałek pochodzi z wyboru sejmiku, tak? I cały zarząd.
No tak, ale to nie stanowi...
To byłby silniejszy mandat, pana zdaniem?
Byłby silniejszy, byłby taki na zasadzie właśnie nieuwarunkowań tak zwanych politycznych, tylko to byłaby naprawdę osoba, która ma rzeczywiście mocniejszą legitymację.
Tylko to też się tak często zdarza, że większość w Radzie jest z kompletnie innej opcji niż wybrany wójt czy burmistrz. I to często paraliżuje pracę samorządu, panie marszałku.
Mądrość wójta, burmistrza, prezydenta, marszałka posiadającego legitymację wyborów bezpośrednich ma być również taka, że ma wokół siebie łączyć, a nie dzielić. I to również praca, tak jak w korporacji, również polega na tym, żeby różne interesy jakby też były postrzegane różnych środowisk. I po czwarte, nie mówmy o tej kadencyjności. Jeżeli wójt, burmistrz w pewnym momencie powie, dziękuję za pracę w danej miejscowości, bo będę startował na przykład do parlamentu, niech zdobędzie poparcie swoich mieszkańców i całego okręgu wyborczego i niech startuje do parlamentu. Nie róbmy sztucznych ograniczeń i nie róbmy z naszych mieszkańców ludzi, którzy nie potrafią dokonać wyboru.
Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego o likwidacji powiatów proponowanej przez pana marszałka Świlskiego.
No, taka debata odbyła się kilka lat temu i z tej debaty nic nie wynikło, więc dzisiaj wydaje mi się, że warto rozmawiać na temat jak wzmocnić nawet powiaty, chociaż zgodzę się z faktem, że gmina to jest ta podstawowa jednostka samorządu terytorialnego i to w gminie powinno być skupionych jak najwięcej zadań dotyczących mieszkańców. Ja dwie kadencje byłem samorządowcem gminnym, teraz jestem w powiecie i powiem szczerze, że dzisiaj powiat przypomina mi taką administrację rządową, ponieważ większość zadań powiatowych to są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a mniej właśnie przypomina mi samorząd gminny, gdzie więcej było zadań własnych. Więc tutaj na pewno jakaś dyskusja, debata i zmiany są potrzebne. Natomiast uważam, że likwidacja powiatów niekoniecznie. To, co bym zmienił, to akurat powiat słupski jest dużym powiatem terytorialnie, ponieważ to w skład powiatu słupskiego wchodzi 10 samorządów gminnych. Natomiast patrząc na mapę i na powiaty w Polsce, często jest tak, że powiat składa się z 3-4 gmin. I uważam, że taki powiat, koszty administracji funkcjonowania takiego powiatu przewyższają zyski czy to, co ten powiat może zrealizować.
Ale to też jest tak, że ta siedziba powiatu to jest też jakaś duma mieszkańców, jakiś prestiż i ciężko z tego rezygnować. Może niektórzy nie mogą w to uwierzyć, ale tak czasami bywa. Przychodzą SMS-y od Państwa. Szanowni Państwo, uważam, że fakt głosowania najlepiej reguluje kadencyjność. Dobry samorządowiec jest wybierany przez lata. Zły nie powtórzy kadencji. Ale uwaga, pod warunkiem, że my, wyborcy, weźmiemy udział w wyborach. Pozdrawiam, pani Ewa. Paweł Lisowski proponował łączenie powiatów, ale to próbowano już robić kilka razy i nie ma chętnych do oddania tej swojej powiatowości. Ryszard
ale
Świlski.
Powiatów nie, gminy. To była taka wersja na łączenie gmin i dać z tego tytułu
5%
taki
więcej z podatku. Z podatku. Tak,
jak pan powiedział o tej dumie powiatu, ja pamiętam 99 rok, kiedy powstawał powiat gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim i ci, którzy pamiętają, jak nosiliśmy worki foliowe z dokumentami do obecnego Urzędu Skarbowego, tam gdzie on obecnie jest, to tam to nie była duma, to już naprawdę trochę trzeba też.
No ale samorząd też musi z czegoś powstać, a ja z kolei też pamiętam walki o powiat sztumski, który został utworzony dużo później, po reformie. Tak, po reformie. Jacek Pauli.
Wbrew pozorom powiat jest anonimowy dla przeciętnego wyborcy. Kojarzy się ewentualnie z długimi kolejkami do Wydziału Komunikacji.
I a to różnie z tym bywa.
No różnie, oczywiście. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, pan marszałek bardzo śmiało i stanowczo i to bardzo dobrze przedstawił kwestię dotyczącą powiatów i my prowadzimy tutaj ciekawą i dobrą dyskusję, bo to, co się dzieje do tej pory, czy wstecz, czy do przodu, czy urna ma być taka, czy inna, czy ma być jeszcze kamera, to są tak naprawdę sprawy, no jednak trzeba powiedzieć drugorzędne, jeśli chodzi o system, o strukturę państwa polskiego. Taka prawdziwa dyskusja. Dziwię się nawet, że przeszła tak szybko w rządzie czy w Sejmie dotycząca powiatów. Tak chyba liźnięto tej kwestii, a tutaj faktycznie można by dokonać znaczącej zmiany, bardzo poważnej zmiany, jeśli chodzi o też dostępność urzędów dla mieszkańców i sposób rozwiązywania spraw. Zastanawiająca kwestia, bo tym jednym ruchem można było bardzo dużo przy stosunkowo niskim sprzeciwie społecznym, tak mi się wydaje, zmienić w Polsce.
Tylko być może jest też tak, że część samorządowców się obawia, że te kompetencje powiatu zamiast zejść do gmin powędrują gdzieś wyżej do województwa. Paweł Lisowski?
No na pewno tak. Patrząc na zadania powiatu, niektóre zadania faktycznie mogłyby wykonywać gminy, natomiast niektóre zadania są ponadgminne i z racji tego gminy samodzielnie nie mogłyby ich wykonywać, więc dlatego problem jest na pewno trudny do rozwiązania. Ja podtrzymam swoje zdanie. Uważam, że powiaty powinny być. Choćby patrząc na inne państwa wielkości Polski, to jednak ten model jest taki, że samorząd jest trójszczeblowy. Jest podstawowa jednostka, jest to przeważnie gmina, jest powiat. Natomiast porównując nawet zadania powiatu w Polsce, w Niemczech czy do innych państw Europy Zachodniej, tam powiaty są dużo większe i wykonują więcej zadań, czy ważniejsze zadania, istotniejsze. Z naszego podwórka powiem jeszcze o takim dużym problemie, przed którym stoją samorządowcy powiatowi, na przykład drogi powiatowe. Powiat jest, jako jednostka, jest niewydolna do tego, żeby nie tylko utrzymywać w dobrym stanie te drogi powiatowe, które posiada, już nie mówiąc o tym, żeby prowadzić inwestycje dotyczące przebudów tych dróg, żeby one wyglądały naprawdę dobrze. Nawet Najwyższa Izba Kontroli, badając stan dróg lokalnych, gminnych, powiatowych, ale również wojewódzkich i krajowych, dała taki wytyk, że drogi powiatowe w Polsce są najmniej doinwestowane i my dzisiaj, realizując inwestycje na drodze powiatowej, musimy prosić o wsparcie samorządy gminne do tego, żeby dokładały się do tego typu inwestycji. Uważam, że faktycznie debata powinna się toczyć, natomiast ona powinna dotyczyć przede wszystkim spraw merytorycznych oraz spraw finansowania jednostek samorządu terytorialnego, gmin, powiatów i województw.
I jeszcze toczy się teraz debata, to wracając do wyborów, już nie do kadencji, czy likwidacji powiatów. Państwowa Komisja Wyborcza zaczęła konsultacje, jak powinna wyglądać karta do głosowania w najbliższych wyborach samorządowych. I tu jest ta osławiona książeczka do głosowania. Doktor Jarosław Flis, socjolog, doszedł do wniosku, że w 2014 roku ta książeczka faworyzowała Polskie Stronnictwo Ludowe i na tym sposobie głosowania, jego zdaniem, PSL zyskał 700 tysięcy głosów, bo był na pierwszej stronie. Doktor Flis wyliczył to w ten sposób, że w wyborach do sejmików wojewódzkich tu PSL na okładce książeczki było wszędzie. Różnica pomiędzy wynikami PSL z badania Exit Poll na 17%, a wynikami PKW 23,68% to właśnie 700 tysięcy. Czyli to książeczka czy duża karta? Ja wiem, że to być może jest rzecz poboczna, ale jak jeżeli wierzyć tym badaniom i tym wnioskom, to rzeczywiście może mieć to znaczenie dla wyników wyborów. Ryszard Świlski.
To nie kwestia wiary. To są liczby, to są fakty. Rzeczywiście tak było. Wówczas PSL był na pierwszej karcie. Każda inna partia, która byłaby na pierwszej karcie, dokładnie miałaby te kilka punktów więcej i te kilkaset tysięcy głosów więcej. Przykłady mogę mnożyć z ostatnich wyborów samorządowych, również ze swojego doświadczenia dokładnie. I myślę, że to są fakty. Tu nie ma co w ogóle czarować i mówić, że to nie jest prawda, że tak nie było i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś mówi, że to po prostu czaruje.
Ale też trzeba mieć szczęście, żeby być wylosowanym jako komitet wyborczy z jedynką.
No, ale proszę zwrócić uwagę, no to wybory to nie kwestia losowania. No to wybory mają polegać na tym, że różni ludzie, którzy naprawdę nie angażują się w życie polityczne, publiczne, społeczne, a takich jest 90% w każdej miejscowości, idą w bardzo prostym, naturalnym odruchu. Ktoś, kto napisze numer jeden na liście, a ktoś się komuś podoba, to idzie z tym numer jeden na liście, nie patrzy, nie otwiera tej książeczki, nie chce mu się. Taka jest prawda. Dzisiaj powinniśmy pomyśleć o tym rzeczywiście i są do tego odpowiednie służby, chociażby PKW, jak ten system głosowania, jak ta karta do głosowania powinna wyglądać w sposób przejrzysty, jasny i klarowny.
Tu wybór, panie marszałku, jest prosty. No, albo książeczka, albo duża taka płachta.
No to
ogromna.
Zróbmy tą dużą płachtę, nawet jak ona jest niewygodna, ale ten człowiek przynajmniej te nazwiska, te partie sobie gdzieś tam zlokalizuje, czy te komitety wyborcze.
Paweł Lisowski, z tego co pamiętam, związany z PSL-em.
Tak, związany z PSL-em, natomiast ja startowałem z Komitetu Wyborczego Wyborców, a więc z komitetu niepartyjnego. Byliśmy na tej książeczce chyba na czwartym czy na piątym miejscu, ale mimo to uzyskaliśmy największe poparcie, więc ta książeczka wyborcza w niczym nam nie przeszkodziła. Akurat na pierwszej stronie w powiecie słupskim było Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy zyskało na tej książeczce, czy nie. Natomiast fakt faktem, że moim zdaniem ta książeczka nie do końca to było szczęśliwe rozwiązanie. Świadczy o tym chociażby liczba głosów nieważnych, która była oddana w tych wyborach. To była naprawdę duża liczba. Wybory samorządowe mają swoją specyfikę, ponieważ w wyborach do Parlamentu Europejskiego również była książeczka i to była Solidarna Polska na pierwszym miejscu w tej książeczce. I to nie przyniosło jakiegoś efektu dla Solidarnej Polski. Natomiast wybory samorządowe to są wybory nie tylko do Rady Powiatu, czy do Rady Gminy, ale to są również wójta, do sejmików województwa, więc faktycznie taki przeciętny wyborca mógł się pogubić w tym wszystkim i ta książeczka mogła mu tą sprawę utrudnić. Ja jestem za tym, żeby była to jedna karta, jedna płachta, natomiast wspomniany tutaj dr Flis również o tym wspomniał, że liczba kandydatów, którą może wystawić jeden komitet, jest zbyt wielka. Jeżeli mamy przykładowo okręg wyborczy czteromandatowy, to możemy wystawić, jeden komitet wyborczy może wystawić 8 kandydatów. Ja się pytam, po co? Po co aż tylu? Uważam, że jeżeli mamy okręg wyborczy czteromandatowy, to wystawiajmy tylu kandydatów, ile mandatów można zdobyć w tym okręgu wyborczym. I to spowoduje, że ta płachta nie będzie tak wielka i nie będzie tak wielkiej liczby imion i nazwisk. I wtedy jest większa szansa na to, że wybórca nie pogubi się w tym wszystkim.
Burmistrz Skarszew, Jacek Pauli. Książeczka czy płachta?
Ja myślę, że to pokazuje właśnie czasami taką słabość problemów, o których rozmawiamy, karta czy książeczka.
To wpływa na wynik wyborów, to to jest realny problem.
Tu faktycznie dr Flis ma rację i PSL na tym zyskał, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no, prawda jest taka, trzeba by wziąć kilku dobrych studentów z Uniwersytetu Gdańskiego, żeby pomogli nam rozwiązać ten problem i zaproponowali kilka rozwiązań, pewnie bardzo dobrych. Ja powiem tylko tak, że byłem jakiś czas temu na spotkaniu z panem premierem Gowinem w Oliwii Business Center. Maciek Grabski to zorganizował bardzo ciekawe spotkanie z Maciekiem Kazienko. To było spotkanie z samorządowcami i z firmami, z innowacyjnymi, z przedsiębiorcami tam lokującymi swój biznes. Na miłość boską, o jakich problemach oni rozmawiali. To było naprawdę coś niesamowitego, jak prężny jest nasz biznes, w jaki sposób się rozwija, jakie tematy podejmuje. I to są faktyczne ważne problemy, o których politycy muszą rozmawiać, powinni się na tym koncentrować. A czy książeczka, czy karta kilku studentów mogłoby naprawdę nas zaskoczyć śmiałymi i dobrymi rozwiązaniami?
Ostatnie zdanie, Ryszard Świlski.
Ale czy ja mogę wykorzystać kwestię prywatną? No to ostatnie zdanie. Podziękowania dla Piotra Wiśniewskiego i Mateusza Bąka.
A, z Lechii Gdańsk. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program i tylko Metropolia. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, dziękuję. Burmistrz Skarszew Jacek Pauli i Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. Za 9 minut godzina 10. Przemek Woź, dziękuję za uwagę.
W Radiu Gdańsk.
Nagły, ogromny ból, jakby ktoś usiadł na klatce piersiowej i jeśli trwa dłużej, to może być zawał serca. Czy to prawda, że takie stany zdarzają się najczęściej wczesnym rankiem? Co robić? O tym opowie kardiolog, profesor Wacław Kochman, który uratował serca tysięcy ludzi. W czwartek po 11:00 w czasie audycji możesz przesłać SMS i zadać pytanie o swoje zdrowie. Joanna Matuszewska, do usłyszenia.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku. Reklama.
Arka razem. Czas na ostatnie spotkanie sezonu rozgrywane w Gdyni. W sobotę 27 maja o godzinie 18 walczymy o 3 punkty. Czas na pojedynek z Ruchem Chorzów. Zbierz swoją ekipę z Kaszub. Na to spotkanie obowiązywać będą specjalne promocje dla kibiców z powiatu wejherowskiego. Pamiętaj, 27 maja o godzinie 18 musisz wspierać żółto-niebieskich w meczu z Ruchem Chorzów. Nie możecie zabraknąć na stadionie miejskim w Gdyni. Informacje o meczach oraz biletach znajdziecie na www.arka.gdynia.pl.
Święto Miasta Gdańsk. 25-28 maja. Targ węglowy. Muzyka, tradycja, sport, zabawa. W programie m.in. Miasteczko Siatkarskie, pokazy rajdowych samochodów, Wielka Parada, Bieg Gdańszczan, układanie żywej flagi miasta, piknik seniora z potańcówką, a wieczorami koncerty. Tymon Tymański, Lipali i wielkie jubileuszowe granie Golden Life. Zabierz ze sobą flagę Gdańska i dołącz do nas. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na gdańsk.pl. Organizator Miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska. Partner główny SOR Neptun Gdańsk. Partner strategiczny Gdański Archipelag Kultury. Patroni medialni Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Gdańsk.pl.
Są decyzje, których nie warto podejmować pochopnie. Wymagają odpowiedniego miejsca, czasu, bezpieczeństwa i dobrego klimatu. Na szczęście jest nowy salon i serwis Kia, Suzuki oraz Mitsubishi. K&K Wojtanowicz. Tam zawsze wybierzesz idealne auto dla siebie. K&K Wojtanowicz. Autoryzowany dealer Kia, Suzuki oraz Mitsubishi. Gdynia Kcyńska 21A. Wojtanowicz.pl. K&K Wojtanowicz. Komfort wyboru.
To już ostatni mecz Lotto Ekstra Klasy w tym sezonie na stadionie Energa Gdańsk. 28 maja o godzinie 18 Lechia Gdańsk podejmuje Pogoń Szczecin. Biało-zieloni wciąż walczą o udział w europejskich pucharach. Przyjdźcie na mecz i wesprzyjcie Lechię w drodze na szczyt. Lechia Pogoń, stadion Energa Gdańsk, niedziela 28 maja, godzina 18. Na mecz zapraszają sponsor główny Energa, partner strategiczny Miasto Gdańsk i Gdański Ośrodek Sportu.
Buty, ubrania, ze wszystkiego się wyrasta.
Ale nie z klocków Lego, tato.
Z klocków Lego? Nigdy. Twórcze budowanie z klocków Lego w Centrum Osowa. Wspaniała zabawa dla fanów w każdym wieku. Od piaskownicy Lego Duplo do robotów. W tę sobotę budujemy pojazdy z Gwiezdnych Wojen. A w niedzielę makietę Gdańska. I o 15 losujemy główną nagrodę w naszej loterii. Wyjazd do Legolandu. Centrum Osowa. Gdańsk, Spacerowa 48.
Jak powstaje energia elektryczna?
I ciepło.
Skąd się bierze obłok pary wydobywający się z komina?
W którym miejscu na kominie mieszkają sokoły wędrowne?
Odpowiedzi na te pytania i wiele innych znajdziesz podczas Dnia Otwartego w Elektrociepłowni w Gdyni. W sobotę 27 maja zapraszamy od 10.30 do 17.00. Poza zwiedzaniem elektrociepłowni czeka Was wiele atrakcji. Dojazd
bezpłatny.
Więcej na stronie
ciepłolubnikom.pl.
Organizatorem wydarzenia jest EDF Polska S.A.
I wystartowała sprzedaż nowego osiedla Studio Morena.
Właśnie teraz przy ulicy Rakoczego, róg Jaśkowej Doliny trwa wielki wyścig po małe mieszkania.
Dwa pokoje od 35 metrów.
Trzy pokoje od 52 metrów.
Co za emocje! Największy wybór małych mieszkań z tarasami i ogrodami.
Studio Morena przy ulicy Rakoczego. studiomorena.polnord.pl. Zaprasza Polnord S.A.
Reklama.
Zbliża się godzina 10, jest czwartek 25.